Ptaki niedobre są, proszę Państwa. Dzień dobry.
Bardzo dobre są, dzień dobry.
A kota byś pogonił na przykład? Dzień dobry.
Oczywiście, że bym pogonił.
Pogoniłaby Pani?
Kota. Ja kiedyś pogoniłam. I to nie jednego, tak. Ja tylko, że takie, które już miały ptaki w pyskach.
A ja widziałem odwrotną scenę, że wrona po prostu tak pogoniła kota, że ten zwiewał ho-ho.
I bardzo dobrze. I tego się trzymajmy. Gorzej, jak nie jesteśmy wroną. Bo koty nie są dobre, proszę Państwa. Bądźcie. Znaczy te, które siedzą w domu, za oknem, jest im dobrze i sobie chodzą po domku, są super, są najlepszymi zwierzakami, jakie sobie możemy wyobrazić. Te, które chodzą już na zewnątrz, po ogrodach, po parkach, po ugorach, po polach, to już nie są dobre koty.
Chciałem teraz powiedzieć, zachowujmy się, bo proszę Państwa, dzisiaj gościa mamy. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Doktor Jarosław Nowakowski, cześć Jarku, doktorze. A jak to z prawdziwie eksperckiej strony wygląda?
O. Ale pytasz o sprawę kotów? Mhm. Koty są w tej chwili jednym z największych morderców ptaków. To jest absolutnie prawda, ale nie ma też naturalnych wrogów ptaków. Także ptaki w okolicach, gdzie nie ma ani kotów...
Wiesz, ilu wrogów ma teraz ta audycja?
ani kotów, ani niczego innego, to ptaki się oduczyły dobrze ukrywać gniazda. Wyobraźcie sobie. Są takie badania. Więc taki kot w dawkach homeopatycznych jest okej. Okay. Tylko, że niestety to na oku są ogromne zagęszczenia u nas w tej chwili, tych kotów właśnie takich wałęsających się i to jest tragedia.
Autorytet przemówił i teraz bardzo. Już wiesz, co się z kotami dzieje.
Jak zawsze my mówimy, najlepsza jest różnorodność, czyli wszystkiego po trochu, ale żeby nie przesadzić w jedną stronę.
Bo pan autorytet, pan doktor będzie miał wykład niedługo, to będą Światowe Dni Ptaków.
Ale nie o kotach.
Ale nie o ptakach.
Tak, w najbliższą niedzielę mamy cały dzień w zasadzie. Najpierw można się na wycieczkę na naszą stację obrączkowania ptaków zobaczyć, co tam się dzieje, zobaczyć ptaki z bliska, a później pójść sobie na wycieczkę z przewodnikami, świetnymi gośćmi, też fajnie opowiadają, tak lubią to ględzić fajnie.
Tak. To ja przedstawię jeszcze raz, Jarosław Nowakowski, Akcja Bałtycka.
Tak, tak, dokładnie, więc robimy jak co roku, no ostatnio były tylko online, bo wiadomo, ale wracamy do tradycji, że spotykamy się z naszymi miłośnikami, mogę powiedzieć, miłośnikami ptaków i całej tej akcji, która już 60 parę lat trwa.
To wszystko w Kuźnicy na Helum.
Tak, ale właśnie nie wszystko, dlatego że tam się tak zwane trudności obiektywne powstały i już nie będę się w szczegóły wdawał. W każdym razie od 14 zaczynamy we Władysławowie, w siedzibie parku, tam jest Błękitna Szkoła Parku Krajobrazowego i wykłady będą tam od 14. Zapraszam serdecznie. Kilka fajnych wykładów, myślę, że bardzo na różne tematy. Nawet nie tylko ptaka.
Ja właściwie dzisiaj specjalnie dobrze zacząłem, dlatego że wykład pana Jarosława będzie brzmiał, gdzie i jak giną ptaki. O. Jarek macha głową, że nie.
Nie,
nie ten wykład.
To jest wersja uproszczona i przez to kłamliwa. Nie, to wykład będzie...
Ja jestem z mediów.
Wykład nie będzie tak naprawdę o ptakach, tylko o tym, co ludzie sobie wyobrażali, co robią ptaki, jak ich nie ma. Czyli jak zginęły nagle. Były całe lato i nagle ich nie ma. I co się z nimi stało? I przez 3000 lat ludzie kombinowali, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że ornitologia wędrówek jest jedną z najmłodszych dziedzin nauki. Bo nie było metody po prostu. Nie było żadnej metody badania. Pierwsza metoda została wymyślona przez pana Mortensena, Duńczyka, nauczyciela gimnazjalnego, w 1999 roku. On de facto po raz pierwszy zaobrączkował ptaki. To był początek jakichkolwiek badań, ale tak naprawdę przełom. I bardzo dużo teraz rozumiemy od 20-30 lat, kiedy weszły te nowoczesne metody telemetryczne i kiedy naprawdę możemy zobaczyć, co ptaki robią, jak ich nie ma.
Ale przecież dla nas takie oczywiste, tak? Ptaki, wiadomo, odlatują na zimę.
No albo oczywiste, że się zakopują w błocie, prawda, dymówka, bo ona tak sobie lata w jakimś trzcinowisku, tak coraz niżej i nagle znika, prawda, noc zapada, no to musiała się zakopać w błocie, prawda, panie doktorze?
Ale słuchajcie, ale to ja nawet w jakimś poważnym podręczniku czytałem, że Arystoteles pisząc o hibernacji ptaków skierował ornitologię na złe tory i że to w ogóle rozpaść i jak można było być takim idiotą, żeby w to wierzyć. Natomiast obiektywnie rzecz ujmując, to jest najbardziej prawdopodobna hipoteza. Przecież wiele zwierząt przesypia gdzieś zimę pod właśnie w mule, w piasku, w dziurach różnych. Arystoteles zresztą nie pisał o mule, tylko on pisał o, że w dziurach, że one się chowają w różnych dziurach i tam przesypiają całą zimę, tak jak niedźwiedzie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie ptaka, który ma 10 gramów, 1 dekagram, piecuszek. Co jest bardziej prawdopodobne? Kasujemy naszą wiedzę, tak? Bo my wiemy, jakby nam to od dzieciństwa nam mówią, że wiadomo...
Bociek odlatuje.
Ale teraz wyobraźcie sobie piecuszka, tak? 10 gramów, 1 dekagram. I co jest bardziej prawdopodobne, że on leci do południowej Afryki i stamtąd wraca, przelatuje 2200 kilometrów Sahary, gdzie nie może nic zjeść, no po prostu musi to jednym ciągiem pokonać. Czy bardziej jest prawdopodobne, że się zakopał w mule i tam gdzieś albo siedzi w jakiejś dziurze i tyle, no.
No przecież są ptaki, które tam siedzą w mule, w dziurach. Zimorodek.
Ja bym rzeczywiście głosował za tym, że to jest, jakbym miał rzeczywiście poważyć na szali, czy bardziej prawdopodobne jest to, że te ptaki rzeczywiście tysiące kilometrów lecą najpierw w jedną stronę, a potem w drugą. Zwłaszcza, że no my teraz dosyć dobrze, czy to wbrew pozorom ta Afryka powiedzmy jest dość blisko, są samoloty, statki, szybkie samochody i tak dalej, dosyć łatwo jest się tam dostać. No ale w tamtych czasach, no to był kraj odległy, o których no, prawie nikt nic nie wiedział, nie? Więc jeszcze wyobrazić sobie, że tam poleciały ptaki, nie wiadomo jak się tam dostały, nie wiadomo czym się kierowały, żeby się tam dostać i potem jeszcze wróciły w to samo miejsce, no to pewnie dużo łatwiej byłoby sobie wyobrazić, że te ptaki gdzieś tam w jakiejś dziupli albo w jakiejś kupie liści albo gdzieś tam sobie po prostu zahibernowały i sobie tak spędzają zimę.
A wyobraźcie sobie taki Vasco da Gama. Ledwo tam do tej Afryki do końca dopłynął, wielkie ajwaj było. Parę lat, kilka wypraw mu to zajęło. Próbował wiele razy. Zaraz porównajcie z takim 10-gramowym maleństwem. No przecież to... No. Kto w taką bzdurę uwierzy, że on leci do Afryki? Tak
kompletnie. Wnioski z tego takie, na skrzydłach jest szybciej. Że on płynął, tak?
Niby Afryka jako pierwszy, tak? Dopłynął, czy jeszcze coś mi
tak, pobyliło. Tak, no on szukał drogi do Indii, ponieważ Imperium Otomańskie, o ile dobrze pamiętam, zablokowało szlaki lądowe, więc kupcy europejscy szukali innej drogi. No i jedną z tych dróg była próba opłynięcia Afryki. Drugą wybrał Kolumb i popłynął po prostu na zachód, szukając tam drogi do Indii. I jednemu i drugiemu się udało, jednemu trochę bardziej, drugiemu trochę mniej, ale rzeczywiście no, te wyprawy nasze na statkach ludzkie były przecież przedsięwzięciem gigantycznym, a tutaj mamy rzeczywiście ptaki, które sobie ćwierkają, śpiewają, niewiele ważą, ale nagle znikają, ich nie ma, a potem się znowu pojawiają.
Ba więcej, są rzeczywiście takie ptaki, które lecą do Indii, prawda?
Tak, albo takie, które właśnie teraz wracają z Indii, patrząc w tą stronę.
Mówka mała.
Tak jest.
Tak, ja czekam na dziwonię, bo ona też już za chwileczkę powinna się pojawić i to jest rzeczywiście taki z dwóch takich najbardziej chyba znanych gatunków ptaków, które z Indii do nas przylatują.
No i cały czas fascynującym pytaniem jest, jak ta ptaszyna się nie pogubi?
O, to osobny wykład. To, jak mnie zaprosisz kiedyś na dłuższą rozmowę, to mogę o tym powiedzieć. Ale słuchajcie, o tym też wiemy od paru lat. To znaczy, pierwszy, który wymyślił, że na przykład magnety zużywają, to był taki rosyjski badacz w połowie XIX wieku. Oczywiście został wyśmiany, że taki, jak można takie głupoty pleść. No później się okazało, że to prawda, ale tak naprawdę do początku XXI wieku nie było wiadomo, jak to działa. I w tej chwili tak mgliście wiadomo, ale prawdopodobnie ptaki widzą północ i południe. Widzą. One to mają w oku.
Przepraszam, ale pan redaktor, ale też Ewelina i Piotr za nie mówili.
Tak, bo my tego nie widzimy, dlatego trudno jest nam to sobie uzmysłowić, ale no jeżeli...
A we trójkę mamy okulary.
Dokładnie, ale takie mechanizmy rzeczywiście są. No to są też inne zmysły, no bo niektóre ptaki potrafią przelatywać wiele tysięcy kilometrów, poszukując najlepszych żerowisk, na przykład kierując się węchem. A przecież o węch nie podejrzewamy ptaki, albo jeżeli wymieniamy te wszystkie zmysły, którymi ptaki się posługują, no to węch jest gdzieś tam na szarym końcu
jest
zupełnie.
Jest ta bajka o kosie, który kos to nie ma nosa.
Dokładnie, a okazuje się, że one są w stanie tak doskonale zapamiętać zapach tego wiatru, czy tego morza, tego fragmentu, na którym są te najlepsze żerowiska.
Taki bocian myśli, że leci, o, Polska pachnie, ciekawe czym pachnie Polska.
Nie, to w przypadku ptaków
morskich. Może lepiej
morskich,
nie wiedzieć.
W przypadku ptaków morskich, rurkonosych, rzeczywiście takie badania były prowadzone. No i rzeczywiście one po tym rozległym Oceanie Atlantyckim potrafią sobie latać tysiące kilometrów i potem wrócić na miejsce do swojego gniazda.
Ale z sępami też byłam przecież historia, właśnie tam sępnik czerwonogłowy to się chyba nazywa, kiedy ten nawadniacz do gazu, on ma podobny skład jak jedna z wydzielin rozkładu padlin, która w czasie z padliny się wydobywa. I używano tego ptaka jako sprawdzacza szczelności rurociągów. Tam, gdzie siadały, to trzeba było lecieć i uszczelniać. Natomiast
naprawdę.
Natomiast i to koncerny amerykańskie robiły od 100 lat. Natomiast naukowcy się upierali, że ptaki nie mają węchu i że to jest niemożliwe. One siadały, ale widocznie przez przypadek. Naprawdę, bo były takie badania zrobione, bardzo, bardzo fajne, że facet im po prostu pokazywał namalowane mięso, a obok było mięso zgniłe, że tak powiem, padlina, przykryta tak, żeby go jej nie było widać. I one się już w ogóle tym nie kierowały, ale jeżeli to wzrokiem. I to był dowód naukowy, tylko okazało się, że one lubią świeżą padlinę. On im chciał dogodzić, im tak to zgnił, że one oczywiście ani myślały się. No i to przez 100 lat było utrzymywane, no może nie całe 100, ale kilkadziesiąt dobrych lat, że ptaki nie mają węchu.
Bo ciekawym jest, że te ptaki najczęściej latają w nocy, prawda?
No zależy jak które, tak? Ale te małe, tak. Te małe, średnie najczęściej lecą w nocy.
I najlepszy pomysł to, że kierują się gwiazdami.
No też, ale to też ciekawe, bo one też raczej to widzą. To znaczy one śledzą obroty Ziemi, one się nie kierują żadną konstelacją, tylko gwiazdą nieruchomą. Gwiazdy w czasie nocy się obracają i ta, która się nie rusza, to jest północ. Tam albo południe.
Tak? Obracają w cudzysłowie.
No to Ziemia się obraca, ale my ją widzimy na niebie, że gwiazdy robią koła. Czym dalej od północy, tym większe koło, a północna się prawie nie rusza, prawie dlatego, że nie jest całkiem na północy.
No i jak tak lecą, to potrafią przez kilka dni nic nie pić. Czyli lecą bez zatrzymywania się. I takim rekordzistą jest, kto w łódku, powinieneś pamiętać z naszych poprzednich audycji. Haha, nie ma łatwo.
Nie pamiętam, Jarek, pomóż.
Szlamnik,
tak?
Ale pan redaktor mądry.
6 lat pracy z nami przynosi efekty.
No rzeczywiście szlamnik, tak.
Tak, i rekordzista, chyba że mam już nieaktualne dane, to mi zaraz pan doktor mnie zaraz w razie czego tu sprowadzi na odpowiednią drogę. 11 dni podobno leciał nieustannie rekordzista, samiec. Rok chyba wcześniej, czy tam z 2 lata wcześniej była samica rekordzistka, 9 dni leciała, non-stop lecąc. No,
ale po drodze może
11 tysięcy
kilometrów. 11 tysięcy kilometrów, tak?
Bez zatrzymywania. Z aleautów, jak wystartowały te ptaki z aleautów, to się na Nowej Zelandii dopiero siadły, że tak powiem.
No ale może jadł coś jednak po drodze?
To są ptaki, które lecąc nad morzem, one nie mogą się, to nie rybitwy, które mogą polować. One nie mogą siąść, nie mogą się napić, ale co więcej, nie mogą spać. Przecież przez 11 czy 8 dni nie spał. Powiem dlatego, że w naszym uniwersytecie robiono nawet nad tym badania, mianowicie nad snem jednopółkulowym. Takie ptaki oczywiście śpią doskonale, tylko że sobie raz lewą, raz prawą półkulą.
No tak.
I okazuje się, że to jest przystosowanie specjalnie do wędrówki u niektórych gatunków, że poza okresem wędrówki nie mają takiej możliwości, natomiast tak jak przygotowują się do wędrówki, to sobie włączają tą, że raz z prawą, raz z lewą śpią.
Ale ptaki potrafią jeść po drodze, pić po drodze, potrafią spać po drodze tak jedną to drugą półkulą, ba, potrafią sobie uprzyjemnić ten czas wędrówki seksując po drodze.
No to już pogalopowałeś trochę, bo to raczej przed wędrówką one to wszystko robią, bo masz na myśli pewnie jeżyki, które mam nadzieję już wkrótce nad naszym niebem tutaj zapanują i one rzeczywiście kopulują, czy potrafią kopulować również w locie, ale to już my mówiliśmy raczej o tej migracji jesiennej, przynajmniej tak to zrozumiałem, bo szlamnik ten, który leciał na Nową Zelandię, to był w czasie jesiennej migracji, więc one rzeczywiście potrafią jeść, spać i wszystko innego robić w locie, ale jeżeli chodzi o jeżyki, to raczej właśnie kwiecień, maj to jest ten moment, w którym one to robią wszystko na raz.
No i tak można i można w nieskończoność właściwie. To ile będzie trwał pana wykład, panie doktorze?
No to koledzy się pomylili i myśleli, że ja chcę mówić 2 godziny i powiedzieli, skróciliśmy ci do godziny 45 minut. Aż tyle nie, ale myślę, że ponad godzinę będę Państwu opowiadał, bo naprawdę pomysły, jakie były, co ptaki robią, zupełnie poważnie rozważano lot na Księżyc. Ale to naprawdę. I to ja nie mówię o jakiś tam, że jakiś chłopek roztropek myślał, że na Księżyc. Prorektor Harvardu.
Że one odlatują na Księżyc?
No, odpoczywają na meteorach.
A w ten sposób, tak?
A dlaczego nie?
Bo zdjęcia ptaków na tle Księżyca, gęsi na przykład, przepięknie, romantycznie wyglądają.
No i tam lecą, no bo one tam lecą.
Bo w nocy, jeżeli mamy taką wielką tarczę i tylko na tej tarczy Księżyca w zasadzie możemy te stada migrujących ptaków obserwować, no to wydawałoby się, że one w tamtym kierunku właśnie lecą. I dlatego lecą w nocy, żeby ten Księżyc było widać. W związku z tym niechybnie musi być to ich, że tak powiem, miejsce docelowe.
No to właściwie to jest nienormalny świat.
A co mam powiedzieć? Też tak uważam.
To przejdźmy do meritum spraw, dlatego że zaproszenie Jarka Nowakowskiego jest też zaproszeniem na Światowe Dni Ptaków Wędrownych, tak?
No tak, tak. Zapraszamy od samego rana, od 8 godziny.
Od samego rana w?
Koło Kuźnicy, na nasz obóz, a później od godziny 14 we Władysławowie jest sesja wykładowa, różne wykłady. No, proszę spojrzeć na naszą stronkę czy na Facebooka, można tam wyczytać, co szykujemy.
Sobota czy niedziela?
Niedziela. Niedziela, najbliższa niedziela, 15.
To zapytam jeszcze tą stację obrączkarską, bo stacja, no to kilka namiotów, tak?
No tak.
I siatki rozstawione tam po lesie w Kuźnicy.
No tak, będzie to wszystko można też i obrączki, i same ptaki z bliziutka zobaczyć.
Proces obrączkowania.
Tak, no niestety nie dotknąć, to znaczy niestety dla tych, co by chcieli, bo ptaki to właśnie chodzi o to, że nie bardzo by się cieszyły, jakby je tak...
Żeby ich za bardzo nie męczyć, tak?
Żeby je tam głaskać, bo nie sądzę, żeby... To nie koty domowe, o których żeśmy tu mówili, że lubią głaskanie, ale będzie można zobaczyć, naprawdę zobaczyć z bliska ptaka takiego małego. To jest duże przeżycie.
No ja pozwólcie, że zrobię taką klamrę na końcu, czyli wrócę do tego, od czego zaczęliśmy audycję i tu pan doktor mówił, że już są badania, że ptaki słabiej ukrywają swoje gniazda ze względu na tą liczbę
kotów.
Małą, tak, liczbę kotów.
Znaczy tam, gdzie nie ma kotów, bo tak niestety wszędzie na ogół są i wtedy dobrze ukrywają. Ale w Anglii, gdzie tak bardzo dbano o to, żeby te koty nie łaziły, to one zaczęły słabiej ukrywać gniazda.
To tu jest chyba dużo kotów.
Tu jest tak, tu nie trzeba zwiększać.
A wiecie dlaczego o tym mówię?
Stoimy pod wydziałem przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak, i stoimy pod gniazdem grzywacza. I ja w trakcie tej całej audycji stoję i obserwuję. I to jest najdziwniejsze miejsce gniazdowania grzywacza, jakie w życiu widziałam. Bo no, gniazdo grzywacza znamy z tego, że jest ono na drzewie. Tam jest kilka gałązek rzuconych. I stoimy sobie pod drzewem i widzimy jaja, bo to są tak luźno rzucone te gałązki właśnie. A tutaj grzywacz ukrył gniazdo, nawet nie wiem, jak to się nazywa ta konstrukcja, w czymś dziwnym, na samym końcu tego czegoś dziwnego, czyli w zasadzie w takiej wnęce, tak, pod daszkiem.
Czyli prawie został dziuplakiem, można
tak
powiedzieć.
Tak.
Jest to pierwszy gołąb grzywacz, który postanowił zostać dziuplakiem, a więc życzymy mu powodzenia, a Wydziałowi Biologii inspiracji do dalszych badań naukowych.
Ja bym go nazwał rurowcem raczej.
Rurowcem,
bo... To chyba nie dziupla.
On właściwie podpiera cały Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jarku, bardzo dziękujemy za spotkanie. Doktor Jarosław Nowakowski, Ewelina Sobańska, Piotr Kamont, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
A w niedzielę Akcja Bałtycka zaprasza na ptasie wydarzenia.